Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia i jak zwykle na początek prośba o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żebyście zostawiali komentarze pod naszymi odcinkami i wspierali nas na portalu Patronite. A dzisiaj wyjątkowy odcinek Farbowania Życia. Porozmawiamy sobie o książce Wrażliwiec to ja i mam teraz informację, nie wiem Maciek, czy dobrze pokazuję, dla naszych patronów, że można wylosować książkę, więc piszcie do nas. Patroni wiedzą, jak to się robi. Losowania mamy regularne. Ja będę Marysią w maszynce losującej. I gorąco zachęcam do tego, żebyście wzięli udział w tym losowaniu, ale gorąco też zachęcam do tego, żebyście zobaczyli naszą rozmowę i no, kontynuowali temat w wersji pisanej i przeczytali książkę. W naszym studiu Monika Pryśko i Magdalena Juchniewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To która z Was to wrażliwiec?
Ręka do góry.
Ręka do góry. O, ja też się zgłaszam.
Tak, na towarzystwo. Cieszymy się.
Dlaczego napisałyście książkę? Najbardziej oryginalne pytanie świata i stwierdziłam, że muszę je na początek zadać, bo to może wcale nie być taka prosta odpowiedź, co?
Wiesz co, pani, która chyba dostała literacką Nagrodę Nobla w 1993, pani Morrison, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, powiedziała, że jeśli jest jakaś książka, którą chciałabyś przeczytać, ale jej nie ma, no to trzeba ją napisać. No to
tak, miałyście taką potrzebę, że mówi się o tej wysokiej wrażliwości, ale nie do końca wszystko jest dobrze ułożone i uporządkowane?
To wyszło z naszych rozmów. My rozmawiamy już dwa lata. Razem bardzo często i nagle to, jeśli pozwolisz, opowiem, Magda mi się nagrała któregoś dnia i mówi, że ona po prostu naczuje, musimy napisać książkę. Poczuła to. Ja mówię, jeśli ty poczułaś, to ja też.
100% wrażliwości poczuło, że świat musi ujrzeć ten temat. To jest też taka książka. W zasadzie tą motywacją są ludzie, którzy nie umieją o sobie mówić, którzy boją się sami siebie i swoich emocji. I gdzieś ta wrażliwość bardzo mocno wybrzmiała w ich życiu, tylko nie umieli i lub nie umieją nadal tego zamknąć w jakiś konkretny format. Ja nazywam to puzzlem. Po prostu. To jest taki brakujący puzzel w naszym życiu, w którym... który jeżeli się pojawi, to nagle już zaczyna to wszystko mieć większy sens. I to tak mniej więcej po to powstało to dzieło, że tak powiem.
Dzieło, które na samym początku, jakby na wstępie, piszecie taką bardzo ważną informację, bo wokół wysokiej wrażliwości, wokół tematu wrażliwości cały czas jest dużo i niedopowiedzeń i zaczynają się też kłótnie nawet.
Zaczynają się kontrowersje. Tak, zaczynają się dlaczego
tak,
w ogóle.
Zaczynają się kontrowersje i zaznaczyłyście na początku, że to nie jest choroba, tylko po prostu jest to cecha osobowości. Nie? Że to nie jest choroba, że to nie jest zaburzenie, bo tutaj się zaczynają kontrowersje, że to jest modne, że to jest naciągane, że to jest usprawiedliwienie bycia słabym w dzisiejszym świecie. Z jakimi opiniami się spotkałeś?
Właśnie, że to jest modne i sobie właśnie podczas rozmowy padło między nami, że to mogłoby się nazywać jakkolwiek. Ale to nie zmienia faktu, że ta wrażliwość jest. Ona może się nazywać jakkolwiek. Kolejna kontrowersja, że to jest jakby taki pretekst, żeby nic ze sobą nie robić, żeby się nie rozwijać. Ja jestem wysoko wrażliwa, także zostawcie mnie w spokoju. Albo, że też osoby, które są wysoko wrażliwe, które się tak nazywają, no, lubią o sobie myśleć jako o kimś lepszym.
Co w naszym przypadku jest akurat totalnym przeciwieństwem tego, co słyszałyśmy lub przeczytałyśmy, bo tak, paradoksalnie pracujemy zdecydowanie więcej, tak, mimo tego, że gdzieś tam jest opinia, że to zwalnia. I druga rzecz, ta wrażliwość właśnie otwiera o wiele więcej możliwości, tak? Jakby ten nasz świat jest zupełnie inaczej. My po prostu wiemy, to jest nasz taki, ja to nazywam GPS-em, tak? Jest to po prostu takie narzędzie, dzięki któremu, albo taka wiadomość o sobie, która jeżeli jest zadbana, przetworzona odpowiednio, po prostu wspiera twoje życie. I tyle. I lepiej ci się żyje. I to akceptujesz i idziesz po swoje, że tak powiem.
Ale tak naprawdę, jeśli ktoś potrzebuje pretekstów, to znajdzie preteksty wszędzie i we wrażliwości, i nie we wrażliwości.
No to już śmiałyśmy się ostatnio, że nawet można to nazwać delikatnością.
Tak.
Delikatnością. No, każdy sobie niech to nazwie jak chce.
Tak sobie myślę, że w dzisiejszym świecie takie skojarzenie delikatność i wrażliwość oznacza właśnie słabość. I bardzo szybko może to pójść w takie przewrażliwienie, bo to nie jest... wrażliwość nie jest taką cechą, którą byśmy się chwalili, nie?
Przede wszystkim nie ma przyzwolenia na wrażliwość. w świecie, w którym my żyjemy. Tak? No tak. Książka jest kontrą dla świata niskowrażliwych osób. Oczywiście ten poziom wrażliwości każdy z nas ma, mniejszy, większy. Tak? Mówię tutaj o osobach nie WWO, to się mówi tutaj jakby w języku naszej wrażliwości. Natomiast tam nie ma absolutnie żadnej przestrzeni, no bo pomyślmy, czy w korporacji albo w jakichś takich miejscach, gdzie jest presja, stres, nastawienie na wynik, jest miejsce na wrażliwość. A wiele przykładów potwierdza, że na przykład wysoko wrażliwe osoby są wyśmienitymi liderami, że prowadzą wspaniale zespoły ludzi, że potrafią fenomenalnie zarządzać na przykład w życiu prywatnym domem, dziećmi i różnymi projektami zawodowo. Natomiast ten koszt, tak, potem, który płacą, no ale to już jest jakby też osobny wątek.
Pierwsze takie skojarzenie, wysoko wrażliwa osoba albo, i od razu mi się kojarzy, kobieta.
Tak, lub mężczyzna.
Lub mężczyzna, ale to jest takie lub no, mężczyzna małymi literami, nie?
Tak, bo tutaj jest wstyd, tak, że nie wstyd. Można.
I wrażliwa, płaczliwa, nie?
Histeryczka. No. Psychiczna, wariatka.
Słowa.
Tak, słaba. Ponieważ to, o czym mówiłyśmy nawet jeszcze przed nagraniem, ilość bodźców, które do nas przychodzą i ten sposób, w jaki my absorbujemy wszystko to, co jest na zewnątrz, na przykład taki intensywny tydzień pracy, to jest takie dla nas już enough, tak? To już jest za dużo, my już nie możemy i wtedy sposób, w jaki my odreagowujemy jest różny. I niekoniecznie jest on zrozumiały dla naszego otoczenia, często dla nas samych przez wiele lat, dlatego zdefiniowanie tej wrażliwości w nas jest tak istotne i my o tym mówimy w tej książce. Właśnie, że tu zdefiniuj siebie i uwolnij siebie po prostu od pewnego pręgierza, nawet bym powiedziała.
Przestań walczyć, zaakceptuj.
Tak, no to walcz o siebie, a nie walcz z wrażliwością. U mnie w ogóle na przykład na konsultacjach bardzo popularną rzeczą jest, zresztą takim tematem, to jest jedno z pierwszych pytań, to jest Magda, co ja mam zrobić, żeby jakby walczyć, ja walczę z tą wrażliwością, co ja mam zrobić, żeby ona mi tak nie przeszkadzała w życiu. Ja mówię, to przestań walczyć. Czym bardziej walczysz, tym jakby jest gorzej dla ciebie. Jest większy, oporujesz, nie widzisz tego? Czym bardziej tłumaczysz na zewnątrz ludziom i chcesz wszystko przedstawić, tym jest gorzej. No tak, tak. Tylko, że to jest trudne.
Jak ta wrażliwość się... Ona się objawia w ciele na przykład. Czy to jest też w ciele, bo...
Oczywiście.
No bo można pomyśleć sobie, dobra, mam taki charakter tutaj, tamto mi przeszkadza, ale jak już ciało daje znaki, no to jest niepodważalne.
U mnie na przykład, jeśli ja na przykład jadę samochodem do miejsca dla mnie stresującego w otoczenie, które mnie stresuje, to ja po prostu mam ochotę się rozbierać od razu, że wszystko mnie tak denerwuje. Zaczynam się w ogóle, wiesz, tak jakbym chciała jakieś coś niewidocznego strzepać. Oczywiście migreny, jak to mówię, galopujące migreny, jeszcze połączone z głodem, to już jest nerwy, głód, to jest dwudniowa migrena. Nerwy, stres, presja. Jeśli ja jestem przebodźcowana, to nie lubię, jak ktoś mnie dotyka, nie lubię, jak ktoś blisko mnie siedzi, ja potrzebuję w ogóle spokoju. I w momencie, kiedy ja mam 9-letnią córkę, która chce się do mnie przytulić, a ja marzę o tym, żeby się zamknąć w łazience, bo nie jestem w stanie znieść w ogóle czyjejś obecności, no to jest jakiś sygnał, że coś poszło nie tak, czegoś jest za dużo, no ale przez to, że ja to wiem i już to sobie wszystko wytłumaczyłam.
Przestałaś się obwiniać.
Przestałam się obwiniać, ale też wiem, co prowadzi do tego mojego nastroju, samopoczucia i umiem wcześniej temu zapobiec. No po prostu.
Wrażliwcy w ogóle bardzo somatyzują. Bardzo somatyzują. I my to mamy od urodzenia, od dziecka. Na przykład byłam bardzo płaczliwym dzieckiem. Jak poszłam do szkoły, a poszłam późno do szkoły, ponieważ non-stop chorowałam, a tak naprawdę to była odpowiedź na te wszystkie bodźce, które przychodziły do mnie i lekarze non-stop coś próbowali wyszukać, nie mogli. Natomiast ta somatyzacja nieuświadomiona, to jest tak, co mówi Monika, na przykład migreny, bóle kręgosłupa, bóle ciała, no różnego rodzaju takie dolegliwości z ciała, no one są, one nam towarzyszą, tylko my ciągle właśnie szukamy jakiegoś takiego specyfiku na to, żeby to ujarzmić, żeby to wytłumić, a to nic nie daje.
No szukamy, bo też kompletnie nie znamy ciała. W sensie,
no nie
to
znamy,
tak
bo
obca.
Nie mamy kontaktu.
Tak, to jest tak obca.
Ja sobie przez całe życie mówiłam, że to jest niskie ciśnienie. Nie? Że boli mnie głowa, no niskie ciśnienie, tabletka, byk i jedziemy. Ale to się nie kończy.
Nie, bo to jest kwestia na przykład dzisiaj. Jesteśmy tutaj, spotkałyśmy się z tobą.
Przekoszmarna pogoda.
Przekoszmarna pogoda, ale to jeszcze powiedzmy przeżyję. Ale ja na przykład po wczorajszym intensywnym dniu, ja już czułam rano, jak mi się podłoga po prostu gdzieś tam wiruje mi wszystko, tak? No bo ja czuję, że jestem zmęczona. I to i w ten sposób to u mnie. Znam osoby niskowrażliwe, które potrafią tak cały tydzień dzielnie, że tak powiem, przeżyć i nie odczują tego w żaden sposób. Jeszcze jest im mało, tak? Bo poziom tej adrenaliny jest zupełnie jakby inny niż u nas.
Czy to nie jest tak, że właśnie osoby wysoko wrażliwe, jak słyszą takie historie od osób, które nie odczuwają tak tego, to myślą sobie, ej, to ze mną jakby jest coś nie tak. Bo ta druga osoba, która może tak tydzień cały zapierdzielać, raczej nie pomyśli, że to...
Oczywiście,
pomyśli sobie, że jest zajebista. Nie, że przegina, tylko że ten drugi jest słaby.
No i to jest nasza pułapka. To jest nasza pułapka. I to mną jakby kierowało przez wiele lat. Mhm. Że dlaczego inni mogą, a ja nie. Wczoraj rozmawiałyśmy, nasze wspólne doświadczenie, matura. To był koszmar.
Ja, i prawo jazdy w moim przypadku.
Świetna z polskiego. Chciałam iść na filologię polską. Matura ledwo na truje, ustna, bo nie powiedziałam nic. Nie dostałam się na filologię polską, bo na egzaminie ustnym nie powiedziałam nic. Z takiego stresu, po prostu ogromnego. Mm-hmm. To była ogromna, jedna wielka presja.
Presja i w moim przypadku ja marzyłam o studiach medycznych. Przygotowania, wszystko było. I ja w momencie, kiedy podchodziłam do tego egzaminu, to ja pamiętam to jak dzisiaj. To była czarna, po prostu masa. W ogóle w moim mózgu tam się wszystko zlało. Widziałam to zirytowanie moich nauczycieli. I ten wstyd przeogromny, słuchajcie, przez lata. Ja sobie ostatnio to podliczyłam. To było jakieś 15 lat wstydu. Maturę tak... No dlaczego ja się tak zachowałam? Przecież ja wszystko umiałam. Mhm. Albo na przykład jak się przygotowywałam na prawo jazdy, żeby zdać, to też na tych próbach wszystko super. Mój instruktor mówi, Magda, przecież ty tak jeździsz. Ja mówię, ja nie wiem, co się dzieje.
No
ja dzisiaj to wiem. Stres. Stres mnie odcina. Stres mnie paraliżuje. Ale my jesteśmy właśnie postrzegane tak, że my siedzimy sobie tutaj teraz z tobą, rozmawiamy, jest super excited.
Rączki się nie trzęsą.
Rączki się nie trzęsą, ale jakby my i tak ten koszt gdzieś tam ponosimy. I teraz potwierdzeniem tego, co my mówimy, akurat w moim przypadku, jest to, co mówią osoby, z którymi ja pracuję. Boże, jak dobrze, że to, co ty mówisz, jest prawdą, że ty to czujesz i to przeżyłaś, bo ja jestem w końcu, czuję, że jestem normalna, tak? Bo my inaczej przetwarzamy. Nasz układ nerwowy jest tak delikatny, że my po prostu musimy sobie zrobić z tym tylko jedną rzecz, uświadomić to i zaakceptować i dostosować się w miarę do tego, co się dzieje dookoła. I to jest jakby podstawa. Reszta to już jest, wiesz,
słuchajcie, mi się płynie. Matura śni do tej pory. Raz na jakiś czas i że mam tyle lat, ile mam i nagle ktoś po mnie przychodzi i ja muszę iść do tej sali gimnastycznej i jeszcze raz ją zdawać, bo tam to jest nieważne, nie?
Tak.
A ja oczywiście nic nie wiem. I myślałam, że to jest, że to moje wyrzuty sumienia, bo no ściągałam jak dzika tej maturze. Ściągałam, po prostu miałam tyle ściąg, może już mi nie anuluje tej matury, że miałam mapę ciała. No. Żeby wiedzieć, gdzie te ściągi
tak.
są. Nie?
Taka trauma.
I śni mi się co jakiś czas właśnie jako taka opcja traumatyczna.
Ja muszę wam powiedzieć, że ja przez długi czas też na przykład szukałam swojego świadectwa maturalnego, potem szukałam dyplomów, były u moich rodziców i jak to odkryłam, że to tam jest, taka teczka sztywna, to ja taką ulgę poczułam, to było dobrych kilka lat temu i się rozpłakałam. A mówię, dlaczego ty patrzysz? Ja mówię, Boże, bo to jest potwierdzenie, że ja to zdałam, bo to było tak silne przeżycie. Ja potrafię odtworzyć każdą emocję, którą ja miałam. Więc tak, wrażliwce potrafią w ten sposób, aż do tego stopnia.
I jeszcze drugim obciążeniem właśnie jest to społeczne niezrozumienie.
W ogóle.
Że inni nie mieli problemu z tą maturą, nie? Jak słyszysz,
ale o co ci chodzi, nie? Przecież to jest tylko egzamin.
No, o co ci chodzi? No,
ale co? No nie przesadzaj. Trzeba było się uczyć.
O,
to jest najgorsze słowo. Trzeba było się uczyć. A ty się naprawdę... Bo my wysoko wrażliwi to przede wszystkim jesteśmy bardzo, bardzo... inteligencję emocjonalną mamy też rozwiniętą. Też nas bardzo charakteryzuje tak na tle ogółu. Jesteśmy niezwykle kreatywni. I mnóstwo innych takich mamy przywarów. Natomiast w obliczu takich właśnie sytuacji, w ocenie innych, no potrafimy się skurczyć mocno, nie? I nas to gdzieś tam na lata potrafi zamrozić.
Skąd to się bierze? Skąd to się wzięło? Ta wysoka wrażliwość. Rodzimy się z tym,
my się z tym rodzimy.
Ukształtowani? Czy rodzimy się i jesteśmy tabula rasa i można nas zapisać?
Nie, ja mam wrażenie, moja mama jest wysoko wrażliwa. Mhm. Tak myślę, że jest. I twój tata.
Tak, mój tata. My się z tym rodzimy, tak. To jest dziedziczne i to jest potwierdzone.
To sobie tak stwierdzić.
Tak, to można znaleźć potwierdzenie tego na przykład w badaniach i w publikacjach różnych na ten temat. Natomiast rzeczywiście to tylko potęguje z biegiem, że tak powiem, życia naszego, ale jednocześnie, żyjąc w takim świecie, w jakim wszyscy tutaj żyjemy, jesteśmy regularnie, permanentnie odzierani z tej wrażliwości. Dlatego bardzo często my tak po prostu wypierając siebie i swoje emocje, zderzamy się ze sobą w swoim życiu i doświadczamy różnych innych niefajnych rzeczy i nagle się okazuje, co było ze mną nie tak, jest naturalną częścią mnie, ale gdzieś zostało stłamszone.
Relacje i miłość to też jest rozdział jeden, którym się zajmujecie, no bo jakby bierzecie pod uwagę wszystkie aspekty życia, nie? I funkcjonowania. Jak to jest z tymi relacjami i z miłością, jeżeli chodzi o osoby wysoko wrażliwe? Czy jest tak, że można się jakby bardziej poświęcić w tej relacji, żeby komuś coś udowodnić, żeby być zaakceptowanym i w miłości tak samo? Czy są równe prawa? Czy spotkałyście się z tym, że jednak jest to taka uległość?
O, ja właśnie coś mi przyszło do głowy.
No. Ale w ogóle
tak, nie myślałam o tym przez wiele lat. Mhm. Ja do 30, bo mam wrażenie, że od 30, mam 36 lat, zaczęłam nad sobą pracować, to ja robiłam wszystko, mimo że coś mnie w cudzysłowie przekraczało, żeby mnie lubili. Ale to do mnie przyszło teraz. Nie wiem, czy jest się czym chwalić w sumie.
Ale jakby wiesz, świadomość tego, że to przyszło i co było wcześniej, ta potrzeba akceptacji, przeogromna tak. Potrzeba akceptacji, ta tendencja do popadania w relacje, jak już tutaj mówimy w kontekście relacji romantycznych, bo ta miłość się bardzo mocno z tym wiąże, do popadania w relacje niewspierające, toksyczne, ten głód miłości, tak? Bo to jest bardzo często ten wstyd, jakby, który nam towarzyszy przez jakąś tam część życia, bo umówmy się, my mówimy teraz bardzo otwarcie o tej wrażliwości, my o tym piszemy, my często to jest tak, że ten nasz głos jest głosem tych wszystkich wysoko wrażliwych osób. Natomiast do pewnego momentu, no w jakim wieku najczęściej to się przejawia? No u moja najmłodsza podopieczna ma w tej chwili 28 lat, tak? Ale generalnie to przychodzą do mnie na konsultacje osoby 30, 40 plus, 50 plus, 60 plus. I to są osoby, które mówią, Boże, eureka, tak? Odkrywam siebie. Ale do tego momentu te relacje miłosne wyglądają przeróżnie. To jest po prostu poligon czasami. I jak tam jest właśnie dużo poświęcenia, takiego oddania, takiego, i to prowadzi nas do takiego perfekcjonizmu, dbania o wszystko i wszystkich, tylko nie o siebie.
Ale to może też wynikać na przykład z deficytów, które mieliśmy w dzieciństwie, czyli tutaj jakby przychodzą mi takie do głowy dwie sytuacje, o których też na szczęście jest głośno, czyli DDA i DDD, czyli jakby sytuacje, w których zostaliśmy ukształtowani w dzieciństwie, one się ciągną w życiu dorosłym. Nie? To też się może łączyć.
To nie może, ale się łączy.
Nie może, ale się łączy. Tak.
Wszyscy jesteśmy, ja to mówię zawsze tak, wszyscy jesteśmy doświadczeni. Ja jeszcze używam mocniejszego takiego stwierdzenia, jesteśmy ofiarami ofiar, ponieważ to też w jakiś sposób nas potem, to nie tłumaczy tych naszych domów i naszych rodziców, ale też jakby w pewnym momencie pozwala uwolnić nas samych od ciągłego karania ich za to, jacy my jesteśmy. Bo oni też, umówmy się, nie mieli łatwo. Ja wolę na to tak patrzeć.
Robili, co mogli.
Tak, z perspektywy moich tam ponad 40 lat. Jest mi po prostu z tym łatwiej. Natomiast robili dokładnie to, co Monika mówi, co mogli. Ja widzę, jak mój tata się męczył, tak? I męczy nadal, nie mając kontaktu ze sobą, ze swoimi emocjami. Kiedy ja mu mówię, słuchaj, spójrz na to. Tam jakby nie ma na to przestrzeni, ja już się poddałam, bo widzę, że on nie jest na to gotowy. Ale ja się cieszę, że ja jestem gotowa, bo wtedy mogę po prostu swoim przykładem bardziej mówić, nie?
A jak sobie, Monika, przerobiłaś to, że, żeby się tak nie stresować tym, żeby cię wszyscy lubili?
Poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości. Ja po prostu nie miałam nic do stracenia. Jakby to już śmieję się, że to przyszło do mnie po 30. To też się połączyło z rozwodem, z rozstaniem z tatą mojej córki. Więc w tym momencie jakby nie masz nic do stracenia i po prostu się odbijasz. I pozwoliłam sobie raz, żeby jakby oceny i presja do mnie nie dochodziły. Okazało się, że świat się nie zatrzymał, ja żyję, więc to mi dało odwagę, żeby spróbować po raz kolejny. Ale u mnie akurat sprawczość. Jakieś takie duma z siebie. I to daje mi odpuszczenie, plus jeszcze taka świadomość właśnie, że jestem wrażliwa, czyli nie muszę wiesz, co tydzień dawać wykładów na 1000 osób, bo na przykład robią to osoby, które jakoś mi imponują. Ja taka nie jestem. No i mogę taka być, taka jaka jestem. Jestem spoko.
Wystarczająca.
Tak, jestem wystarczająca.
Po prostu.
I to jest taka ulga. No. To jest naprawdę wielka ulga.
Wystarczająca i kompletna. Tak.
I wtedy nie szukam jakby, nie naciskam na siebie, że Monika, znajdź sposób na to, żeby do tego poziomu doskoczyć, tylko weź to olej i skup się na tym, co lubisz robić.
I no jakby, i wtedy to płynie.
Tak, i wtedy nagle się okazuje, że tamte rzeczy przestają mieć dla mnie znaczenie. To już nie jest dla mnie jakaś taka, nie wiem, aspiracja, ambicja, w to się w ogóle nie miesza i ja robię rzeczy, które sprawiają mi przyjemność i nagle się okazuje, że to też buduje poczucie sprawczości i pewność siebie. Ja się w tym realizuję, czuję się szczęśliwa i nie muszę robić rzeczy, które inni uważają za lepsze, fajne, może które ja powinnam robić.
Powinność ojej, chyba, nie? Tak. Jest takim drogowskazem przez całe życie.
Powinnaś, musisz. Tak. My to często słyszymy,
musisz.
Nie? Musisz, dlaczego tego jeszcze nie zrobiłaś? Przecież to jest takie łatwe.
Czyli zamienić muszę na chcę. Bo jesteśmy
byłoby miło,
dorosłe.
Ale to nie jest łatwe.
To nie jest łatwe. A jak osoby wysoko wrażliwe odnajdują się w dzisiejszym świecie, jeżeli chodzi o media społecznościowe? Bo to jest hardcore, tak sobie myślę. I nawet kiedyś zastanawiałam się nad tym, że okej, jak nie było mediów społecznościowych, no bo byłam w momencie, kiedy nie było mediów społecznościowych, no to dopóki nie wiedziałam, że ktoś z moich znajomych, dopóki się nie spotkałam z kimś z moich znajomych i nie pokazał mi zdjęć z wakacji swoich, to ja nie wiedziałam, że on był na wakacjach. Dopóki się nie spotkałam z kimś i nie powiedział mi, że zmienił pracę, jest jakiś projekt, coś, to tego nie wiedziałam. Czyli dopiero, no, jeżeli poświęciłam się, żeby się spotkać z tą osobą i porozmawiać, to dowiadywałam się, co u niej, tak? Mm-hmm. A teraz, na własne życzenie, mam 100 tysięcy informacji o wakacjach, o super, ekstra, zajebistych rzeczach, które robią znajomi. No przecież to się można zdołować, że ja nie daję rady, oni robią takie super rzeczy.
Jesienią przecież Instagram się zatrzymał na kilka godzin. I pamiętam, wtedy miałam umówiony live z Justynką Mazur i opowiadałam o tym wczoraj. No i tak, jest 17. No. Mamy na 19 czy na 20. A ten Instagram nie działa. Mówię, kurna, telefon. No po prostu mój telefon, mam stary telefon, muszę kupić nowy. Mówię, dobra, nie, telefon działa. No dobra, no na pewno internet. No. 3 razy restartuję, no ale nadal nie działa. I potem gdzieś tam przeczytałam właśnie, że Instagram stanął. Ja poczułam taką ulgę, że to nie moja wina. I że ja nie muszę, wiesz, ja nie muszę, mogę w ogóle dostać ten telefon i że ja nie muszę. No ulga taka, że chciałam tej ulgi doświadczać częściej. I jakby od tej jesieni ja tak powoli zmieniam swoje życie, bo jakby ja pracuję na Instagramie, to jest moje narzędzie pracy, ale nie może być tak, że to narzędzie pracy sprawia, że się czuję gorzej. Mhm. Także to nie, to jakby ta zmiana u mnie nie przychodzi tak, ale zmieniam się.
Małymi krokami. Ja się przyłapuję na tym, że ja siebie chronię, na przykład wyciszając różnego rodzaju relacje w social mediach.
No,
i po prostu
ja
nie mając kontaktu tak, z tym wszystkim, co do mnie przychodzi, bo mnie to tak obciąża, że ja nie jestem w stanie funkcjonować, bo ja jakby dzielę sobie to moje życie na to prywatne i zawodowe i ja wiem, że jeżeli ja nie nauczę się dbać o swój dobrostan, nie będę w stanie pomóc innym, to po pierwsze, ale a w zasadzie po drugie, bo po pierwsze nie będę w stanie pomóc sobie, po to wszystko przeszłam, tak? Po to powstała też ta książka. Więc wyciszam, gdzieś tam potrafię na przykład odłożyć ten telefon. No, natomiast ten fonoholizm gdzieś tam dotyczy nas ciągle, tak? No bo jednak, no umówmy się, jest to narzędzie, które na
pierwszym kontaktu. I wszyscy odnoszą sukcesy. Nie?
I wszyscy odnoszą sukcesy i to jest takie, no bardzo obciążające. Więc trzeba mieć tak, no, taki trochę... Ciężko trzeba się tego nauczyć.
To
nie jest łatwe.
Nie? Że ja jakby nie mam przestrzeni, nie mam siły, nie dam rady. Muszę udowadniać, bo osoby wysoko wrażliwe... wspomniałaś na początku o tym, że mogą być ciężkimi pracownikami. Nie, one po prostu pracują ileś razy bardziej, więcej i są w stanie się poświęcić. Nie mają żadnej granicy, nie żeby mają. Tylko pokazać, że są normalne.
No dlatego,
czyli że sobie radzą.
Tak, tak, bo konstrukt wrażliwości to jest właśnie lojalność, odpowiedzialność, to jest po prostu pracowanie, czy w ogóle wykonywanie różnych zadań powyżej naszych możliwości. Natomiast to wszystko nas prowadzi w konsekwencji, jeżeli nie spełniamy oczekiwania świata zewnętrznego do wspomnianego perfekcjonizmu i do tego, że my sami tracimy kontrolę nad tym naszym życiem i my już po prostu nie wiemy, w którym miejscu my jesteśmy.
Jeszcze 5 lat temu, 6 lat temu pracowałam na 3 etatach.
No właśnie.
Praca w agencji, potem dodatkowy etat już prywatny jako mikrodział marketingu i jeszcze swoje blogowe rzeczy, plus jeszcze magazyn. cholera,
ale
kiedy ja to...
pracowałaś, bo potrzebowałaś pieniędzy, czy pracowałaś? Bo...
Ja byłam wtedy samotnym rodzicem i potrzebowałam takiej przestrzeni, która odciągnie moje myśli, plus jeszcze to poczucie sprawczości. Jeśli ja się realizuję...
Tu miałam porażkę, a tutaj...
Tak, teraz, no. to sprawia, że ja się czuję lepiej i mam lepszy nastrój, no to się przekłada na wszystko oczywiście. No, ja po prostu musiałam sobie poradzić.
No, a teraz myślisz, że Jezus, jak można było tyle, nie? No.
I jeszcze jest coś takiego, słuchajcie, przy okazji takiej ilości zadań, które nam są, umówmy się, bliskie, tylko każda pewnie tutaj może mówić z nas o różnych doświadczeniach, to, że bardzo często wrażliwcy pochodzą z takich domów, w których nie były nauczone odpoczynku i tylko się mówiło, dlaczego ty leżysz? Teraz trzeba, jest sobota, trzeba sprzątać, trzeba robić to, trzeba robić tamto. I jakby, żeby pewne rzeczy też realizować, to ja bardzo często do tej pory słyszę, no to przecież nie, no ja nie mogę odpocząć, no bo ja, jakby, no to jest egoizm. Mhm. Nie, no właśnie to nie jest egoizm. Właśnie zdrowy egoizm polega na tym, że ty musisz teraz odpocząć i odciąć się. Na przykład od social mediów, tak? Nie oglądać, co tam robi jakaś koleżanka, czy co tam się znowu dzieje gdzieś na drugim końcu świata.
My nie możemy, nie musimy być na bieżąco.
Nie musimy. To jest umiejętność odpuszczenia, bo ja, niestety nikt za nas tego nie zrobi. Nawet najlepsza terapia nam tego nie da. Bo my sami sobie i same, bo często też jeszcze panowie przecież w tym wszystkim są też, jesteśmy więźniami lub zakładnikami samych siebie, tak, w tym świecie. On jest, to jest świat, który się nie zmieni. Są dwie drogi. Albo będziemy gonić za tym króliczkiem, albo po prostu będziemy starać się, bo nie to, że jakby możemy to wszystko, wiecie, zmienić i na pustynię się wyprowadzić, bo takie mrzonki to absolutnie, jakby my o tym tutaj nie mówimy. Jednak jesteśmy, jak to mówią,
niektórzy,
planeta Ziemia. I też nie chcemy tak, nie chcemy czarować, że my tutaj nie pracujemy dużo, albo że czegoś
nie
robimy.
My lubimy to.
My akurat
tylko
lubimy.
Trzeba mieć ten, umieć zadbać o siebie.
I wybrać to, co jest dla ciebie. W pewnym momencie po prostu wybierasz. Mniej lub bardziej.
Piszecie o życiu w zgodzie ze sobą. Jak żyć w zgodzie ze sobą, o asertywności, wyznaczaniu granic, o w ogóle pokazywaniu emocji, na przykład złość i gniew. To są emocje, których w ogóle nie umiemy pokazać, bo nie wypada. Mam takie poczucie, że kiedyś, jakiś czas temu w ogóle, nie było czegoś takiego jak mówienie o... Tu jest moja granica, tam jest moja granica i w ogóle tego słowa używają tylko osoby, które zetknęły się z pracą nad sobą. Asertywność, granica, totalnie mieliśmy to zatarte, o tym się nie mówiło, o wyrażaniu emocji też się nie mówiło. I my tak żyliśmy w tym, tak nas nauczono, że o tym się nie mówi, tego się nie robi.
I
ja na przykład zazdrościłam kiedyś tym, co potrafią odmówić w pracy. Nie, nie zrobię tego, bo coś, a ja myślę sobie, no nie no. No zrobię, no to może bardziej, że będę jeszcze taka bardziej zaakceptowana. Zajeżdżałam się,
jeszcze
bez sensu.
Jeszcze bardziej.
Wydaje mi się, że my o tym mówiliśmy, nasi rodzice o tym mówili, bo nie wiem, czy wy używacie takiego sformułowania. Ja się złapałam na tym, że to było u mnie bardzo częste i mówiłam, ja mam dość. Tylko, że nic za tym nie szło. Ja po prostu mówiłam, że mam dość, a nikt nie reagował, bo ja sama nie reagowałam, ja tylko mówiłam, że mam dość. Tak. Ja po prostu mam, ostatnio robiłam sobie taki test, jakie są moje hasła, kiedy jestem właśnie wkurzona, a kiedy jest presja, to mam dość.
I co dalej idzie?
To musiałam się tego nauczyć, no dobra, mam dość, nikt za mnie nie zareaguje, no to ja muszę, jak już mam dość faktycznie, to muszę coś z tym zrobić.
A ja z kolei tak sobie teraz myślę, że moim słowem było, jestem zmęczona. Bo u mnie to bardzo z ciała idzie, nie? Ja po prostu się wtedy mam, jak ja to mówię, taki sklik, odłączenie mnie i ja całkowicie już jestem na innej planecie. To z kolei w odpowiedzi słyszałam, przychodziła cała informacja do mnie, nie przesadzaj, czym ty się męczysz? Czy to było w pracy, czy to było w domu? No bo jakby patrząc na mnie, no ale jak, no przecież jesteś młoda i w ogóle możesz wszystko, góry przenosić, no nie przesadzaj. I to chyba coś
takiego. Czy zmęczyć się można robotą fizyczną?
Oczywiście.
Tak. Nadal to dzisiaj można jeszcze usłyszeć w wielu miejscach.
Ja przez lata byłam zmęczona, ale myślałam, że nie jestem. Znaczy ja nie wiedziałam, co to jest zmęczenie, nie? Bo mi się wydawało, że to jest stan normalny, że po prostu każdy tak ma, że jest tak wykończony. No pracuję, jestem wykończona. Nie wiedziałam, że to jest nienormalne, że przegięłam pałę tak na maksa.
I że masz prawo odpocząć,
i
nie?
I że w ogóle, ale że moje ciało... Ja myślałam, że tak jest. Że jesteś spięty, że czujesz się koszmarnie. Myślałam, że No tak jest.
Bo jest taka cienka granica. Zobacz, powiedziałaś o tym wcześniej z tym ciałem. My jesteśmy odłączeni od swojego ciała. My nie traktujemy siebie życzliwie i przyjaźnie.
Po ludzku.
Ja pamiętam, kiedyś sama na swojej terapii usłyszałam coś takiego. Ja mówię, czy mi te pewne rzeczy na przykład przejdą? Albo czy jakieś tam lękowe tematy nie wrócą? Jeżeli będziesz o siebie dbać? Czy ty o siebie dbasz, Magda? A co to znaczy dbać o siebie? No i my w tym odłączeniu od siebie, od tego swojego najważniejszego przyjaciela, jakim jest nasze ciało, to jest nasza mapa. Wrażliwiec nie idzie i nie myśli, znaczy jakby nie, wrażliwość nie idzie z głowy, wrażliwość idzie z ciała. Ja zawsze mówię do swoich podopiecznych, poczuj, co przyszło, nie myśl nad tym, jakby nie szukaj tego w głowie, nie szukaj definicji i wtedy zaczyna w ogóle być kontakt. Ale na początku się tego boimy, no bo jakby gdzie ja mam tego szukać, tak. Nie? O co
nie
chodzi?
Boli. Palec złamany boli. Tak. Jakieś takie konkrety.
Jest taka obawa, że jak już usłyszymy jeden sygnał, to one zaczną napływać, a my będziemy musieli reagować na wszystko i zmieniać swoje życie.
No tak, bo potem to są jeszcze te historie, bo to jest ten brak społecznego przyzwolenia na te wszystkie tematy, o których mówimy, czy obszary, powoduje, ale ja nie chcę być hipochondryczką, bo to jeszcze wrażliwce często słyszą. Jesteś hipochondryczką, no bo wrażliwiec taki zaniedbany i fizycznie, i psychicznie, no to uprawia maraton do lekarzy, bo to jeszcze jest kolejny wątek. No i tak wyszukuje. I też sobie w tym swoim życiu gdzieś tam usłyszy raz, drugi, dziesiąty, setny, ale ty znowu coś wymyślasz. Młoda, powinnaś się zająć pracą, masz rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I litania takich wszystkich rzeczy niewspierających. No i mamy gotowe.
A z drugiej strony może tak być, że ktoś szuka tej choroby, zamiast zająć się wnętrzem.
Zamiast po prostu zadbać o ten swój dobrostan.
Szuka właśnie takiego jakiegoś potwierdzenia. Aha, dobra, to jestem chora na to i jakby
ale
i już
jest okej. Też jest łatwiej po prostu oddać komuś odpowiedzialność. Idę do lekarza, lekarz powie, co mi jest albo co mi nie jest i ja już mam pracę domową odrobioną. Mhm.
Bo to, o czym my mówimy, ja zawsze też o tym mówię, że to jest proces. To nie jest takie zadanie domowe, które my sobie gdzieś tam zrobimy, odłożymy na półkę, czy przeczytamy książkę i to się wszystko samo wydarzy. Nie. Życie ze sobą to jest do ostatniego, że tak powiem, tchu, to jest cały czas praca nad sobą. My nie dajemy tutaj gotowej recepty. My nie mówimy, jaka ta wrażliwość jest cudowna i wspaniała,
nie,
bo potrafimy
o tym,
sobie...
jak wy macie, nie?
Tak, tak. Jak potrafimy powiedzieć sobie, kurczę, jest ciężko, nie? Jak ja dam radę? Ale potem jakby szukasz w sobie tego pokładu, nie?
No też nie chodzi o to, żeby zrezygnować z wszystkiego, tylko żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć stop i jak sobie pomóc, w sensie jak się regenerować. No bo ja bym nie chciała rezygnować ze swojego życia, ani z tempa tego życia, bo mi to odpowiada. Dążyłam do tego, lubię to, ale z drugiej strony, jeśli coś mnie męczy, no dobra.
To
no to coś za coś. Odpuszczam i szukam sobie jakiejś przestrzeni.
A w jakim momencie kiedyś mówiłyście stop? Dopiero. A w jakim momencie potraficie teraz powiedzieć stop?
Ja powiedziałam stop pierwszy raz, kiedy byłam po prostu chora i to się zbiegło z moją psychoterapią i ja miałam tak, mówiłam sobie często, że nikt za mnie tego nie zrobi. Ja czułam się bardzo samotna i ja jakby wiedziałam, znaczy miałam taką świadomość wtedy, że jeśli ja czegoś nie zrobię, jeśli ja nie dowiozę, to nikt tego za mnie nie zrobi. I ja też nie wiedziałam, jakie będą konsekwencje, kiedy ja nie dowiozę. I był taki moment, kiedy ja byłam po prostu chora fizycznie. I umówiłam się ze swoją terapeutką, że odpuść wtedy, że to jest okazja, odpuść i zobacz, co się stanie. I się nagle okazało, że nic się nie stało, świat się dalej kręci. Nikt nawet nie zauważył, że mnie nie ma online. I to też to był taki klucuszek do pewności siebie, że dobra, to następnym razem spróbuję jeszcze raz i zobaczymy, czy też nikt nie zauważy. I się okazuje, że można to zrobić. I to tak całkiem... właśnie z delikatnością dla siebie, że ja się nie muszę wcale katować tym, że mnie nie ma i że nie jestem cały czas w gotowości, no bo to jest strasznie męczące.
A ja sobie myślę, że u mnie to był taki proces, słuchajcie, i to taki teraz tak przyszło do mnie, że to trwało naprawdę długo, ale takim kluczowym to był moment, kiedy trafiłam na SOR z takimi ciężkimi atakami paniki, tak?
Dojechałaś daleko.
Bardzo, miałam tą swoją ścianę, wiele lat temu i pamiętam, że moja przyjaciółka siedziała ze mną w tym szpitalu. Ja byłam podłączona do kroplówek. Dali mi tam jakiś potas, takie wiecie, witaminki. Lekarz oczywiście od razu mnie tam, pani Magdo, ale może warto by było po prostu wypocząć, bo on zrobił wywiad ze mną, jak ja funkcjonuję, co się wydarzyło wcześniej. Wszystko oczywiście się sprowadziło do pracy. Pracoholizm na 1000 fajerków. No mówi, no nie, no tą drogą to pani nigdzie nie dojdzie. Ta odpowiedzialność. I moment, w którym ona siedzi przy mnie, trzyma mnie za rękę, nie ma przy mnie najważniejszej wtedy na tamten moment osoby i ja sobie powiedziałam nie. I to było tak jak taka kropla drąży skałę, nie? To takie było takie pęknięcie mocne. Ja od tego momentu już po prostu była tylko taka droga, że okej, idę po siebie, idę po siebie. To nadal trwa, ale...
Na SOR-ze musiałaś to...
Ale na tym SOR-ze musiałam to usłyszeć od jakiegoś obcego faceta w kitlu, który mi podłączy jakąś kroplówę, traktuje mnie jak jedną z wielu i na zasadzie prawie on mi nawet zasugerował, że tutaj jakby no może jakieś wsparcie, on tak nie powiedział od razu, wiecie, ja sobie myślę, o czym ty do mnie mówisz w ogóle? No po prostu jestem zmęczona, no 12 godzin pracowałam wcześniej, no coś tam się jeszcze dzieje i no to było takie... Ja nawet użyję teraz tego słowa, to było takie, słuchajcie, upadlające. Jak w ogóle, nie? Przecież jestem taka silna, a to nagle moje ciało mi odmówiło posłuszeństwa.
My czasem po prostu potrzebujemy dna, od którego możemy się odbić. Tak. I to jest chyba najczęstsze, że my po dobroci nie zrozumiemy. Dopiero kiedy jesteśmy pod ścianą, to mamy wybór w prawo albo w lewo.
My musimy poczuć. My musimy poczuć, bo często też to słyszę, a dlaczego tak jest? Tyle lat to już trwa. No jestem tutaj w tym miejscu, jestem w tej relacji, no dalej nie rozumiem. Musisz poczuć, musisz zrozumieć na sobie, nie wiem, gdzie jest twoja ściana, tak, ściana, nie wiem, gdzie jest twoje dno, moje było tam, tak? No i wtedy jest takie odkrycie w ogóle.
No często się to niestety zdarza, nie? Że dochodzimy do tego, żeby poczuć to swoje dno w każdej sytuacji też, nie? I w relacji, i w uzależnieniach, i nawet przy braku uzależnień, żeby poczuć to swoje
dno. No bo dopóki nie musimy, to nie zdobywamy się na refleksję. No. Tak. Jak jest nam dobrze w miarę, nic nas nie boli, albo sobie radzimy i jako tako odnosimy sukcesy, no to nie mamy takiej potrzeby, żeby dobra, usiądę i pomyślę, czego ja w życiu potrzebuję i czy moja ścieżka jest zdrowa, no bo funkcjonuje. Dopiero kiedy coś przestaje grać i to na dłużej, że to się powtarza, no to dobra, to jest jakiś tam sygnał, bo już jest tak niewygodnie, że coś muszę z tym zrobić, ale dopóki nie jest niewygodnie, no to okej. Okay, no to...
Ja na przykład przez lata przeziębienia w ogóle, to nie była dla mnie choroba, nie? A pracowałam w telewizji, czyli jakby z gorączką na luzie prowadziłam program. Z katarem też, no bo jak oddychałam przez usta, to spoko. I dopiero kiedy już, nie wiem, ktoś z ekipy mówił, że stara, masz nieemisyjny głos, jakby, no to jest złe, no to wtedy schodziłam z antenę. Ale byłam dopiero jak nie można, że już dźwiękowiec mówił, że no nie.
No bo może miałaś poczucie, że na ciebie liczą. Rozumiesz,
tak,
musisz
się
stawić.
No ta odpowiedzialność, wiesz, no co ten, to nie choroba, nie? A tu chodziło o to, żebyś to odpoczęła po prostu.
To nie jest choroba. No a potem dojechałam tak, że wpadłam w bezsenność i miałam załamanie nerwowe i dopiero wtedy się...
Obudziłaś.
Obudziłam, no. I to jest straszne, że dojeżdżamy do takiej granicy, ale chyba może każdy musi ją sobie poczuć.
No to jest straszne.
To jest takim... No darem jednak, nie? Żeby nie było za późno, że jednak się potrafimy ocknąć.
Jak to mówi Magda, to jest GPS.
No tak. Poczuj siebie.
To jeszcze na koniec chciałam was zapytać o taką presję w życiu zawodowym, w UWWO. Ona jest wewnętrzna.
Tak. Bo jakby nikt na mnie z zewnątrz presji nie nakłada. To jest moja prywatna, osobista presja. I dopóki sobie nie zdałam z tego sprawy 2 lata temu, zaczęła się pandemia i ja byłam taka strasznie smutna, sfrustrowana. Ja w ogóle nie wiedziałam, na czym ja stoję, w ogóle coś, czy ja mam coś uchwytnego w tym życiu, czego mogę się trzymać i co daje mi pewność siebie jakoś i nie wiem, pewność tej sytuacji i stabilność. Byłam strasznie zagubiona i to właśnie ta presja, którą sama na siebie nałożyłam, jeśli chodzi o pracę, finanse i tak dalej. No i znowu się okazało, że nikt na mnie nie presji nie nakłada, że to jest...
Tak, tylko że ta presja jest wewnętrzna rzeczywiście, ale ona jakby jest wielowątkowa. To znaczy tak, ona jest w nas, my sobie ją narzucamy, natomiast ona jest bardzo często uwarunkowana też od tego, kim i czym my się otaczamy. Tak. Bo często z różnych powodów, no powiedzmy tutaj podam taki pierwszy przykład, najbardziej popularny. W momencie, kiedy wrażliwiec pracuje albo w ogóle nie ma świadomości tego, że ma niskie poczucie wartości, ma pewne tematy do przepracowania, wychował się czy wychowała w takim, a nie innym domu, w środowisku i na przykład zawodowo trafia do miejsca, w którym nie ma przestrzeni na wrażliwość, to są klasyki, no to umówmy się, to tam presja jest podwójna. Bo nie dość, że ty wpadasz w takie środowisko i w taki, że tak powiem, wór tych wszystkich wymogów i ten swój perfekcjonizm, który podwyższasz już na taką poprzeczkę, że tam leżysz i kwiczysz, to jeszcze dodatkowo masz osoby lub osobę taką, która ci dokręca śrubę, bo jesteś lojalny, odpowiedzialna, super wszystko zrobisz i tak jak mówimy tutaj, na oparach potrafimy wiele lat realizować różne rzeczy i to jest kosztem nas. No przecież my się tak szybko zregenerujemy.
A potem SOR.
Pozdrawiam z
SOR-u. Potem siadamy i piszemy książkę, żeby inni tego nie poszerzyli.
Nie róbcie tego, my to przeżyłyśmy, nie róbcie tego.
Nie polecamy.
Dziękuję wam bardzo za tę opowieść. Dzięki, tak było na mądro, trzy dziewczyny w okularach.
No właśnie.
Dzięki, polecamy książkę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.